Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Witamy Państwa w czasie reakcji. Mariusz Tałajkowski, Sławomir Orlik, Przemysław Szymańczyk. Dziwię się, że nikt z Państwa jeszcze nie zadzwonił, nie zapytał albo nie opowiedział nam historii o reprezentacji Anglii. Dlaczego tak słaby zespół gra w półfinałach Mistrzostw Świata? Ja protestuję, drodzy Państwo. Protestuję, jeszcze raz protestuję. Tacy słabi, a w półfinale. Specjalnie po to ta uwaga, abyśmy sprowokowali Państwa, naszych przyjaciół, znajomych do tego, abyśmy podyskutowali również o piłce nożnej. Nie wiem, dlaczego w ogóle ten temat nie jest tematem numer jeden w Radiu Szczecin między 12 a 13. Wciąż o tych drogach i drogach. Posłuchajmy.
Witam, dzień dobry, z strony. Panie redaktorze, nie ma co się cieszyć z tych ociwialki, bo przyjechałem przez miejscowość Łęczyca, to jest węzeł właśnie z drogi 142. No i tutaj w Łęczycy nawet pasa jednego nie wyasfaltowali, to już jest wahadłówcza. Ludzi jak na lekarstwo. Nie wiem, czy ten węzeł będzie w ogóle czynny. Pozdrawiam.
Poznaję naszego stałego słuchacza od wielu, wielu lat. Gorące pozdrowienia dla pana. Ale 29 czerwca w magazynie Czas Reakcji wypowiadał się na ten temat dosyć precyzyjnie i z dużą wiedzą pan Michał Żuber, dyrektor zachodniopomorskiego zarządu dróg wojewódzkich w Koszalinie. Przypomnę, że ta instytucja była odpowiedzialna za prowadzenie tej inwestycji, czyli remont, modernizację, przebudowę tak zwanej chociwelki. Posłuchajmy, 47 sekund to wiele wyjaśni.
To byłoby zrobione w terminie. Mieliśmy niespodziankę pod wiaduktem, czyli na samej drodze 106, nie na 142. Robotnicy wykopali fundament, który był zakopany pod obiektem mostowym, po niemiecki fundament, czyli domniemamy, że firmy czy ludzie, którzy robili tą drogę przed wojną, ten wiadukt miał wyglądać zupełnie inaczej. No niestety nie dało się go sprzętem takim maszynowym typowo rozkruszyć. Trzeba było go niestety rozbierać ręcznie. To zajęło trochę czasu i stąd to opóźnienie, ale ono dotyczy drogi 106. Absolutnie na drogę 142, czyli na tą górę mamy pozwolenie na użytkowanie, ona jest zakończona, a jeszcze około półtora tygodnia będą trwały takie prace, jeżeli chodzi o ten węzeł na drodze wojewódzkiej numer 106, ale to w żaden sposób nie zakłóca ruchu na Chociwelce.
Tyle pan Michał Żuber, a ten poprzedni słuchacz, który zgłaszał swoje zastrzeżenia co do akurat węzła Łęczyca, to pan Sławomir, przypomniałem sobie, tak, dzięki innemu Sławomirowi Orlikowi, przypomniałem sobie, że nasz słuchacz ratownik to pan Sławek, jeszcze raz pana gorąco z anteny pozdrawiam. Jestem tak rozemocjonowany dzisiejszym prowadzeniem magazynu, że mam na to szansę po wielu, wielu miesiącach. Zresztą być może będziemy spotykali się częściej na antenie, bo są wakacje, koledzy będą mieli urlopy, czyli Krzysztof Kukliński i Janusz Wilczyński. Więc być może, jak Pan Bóg da, no to spotkamy się jeszcze o tej porze do września niejednokrotnie. Powiedziałem, że jestem rozemocjonowany i zapomniałem podać numerów telefonów. Ja mam nadzieję, że Państwo znają je na pamięć, ale dla porządku rzeczy przypomnę. 510-37-32, 510-37-36. Czas reakcji @radioszczecin.pl. Za sterami Mariusz Tałajkowski i Sławek Orlik czeka na Państwa telefony. A zdaje się, że już jest pierwszy telefon. Dodzwonił się do nas pan Paweł. Witam serdecznie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam panie Pawle. Prosimy.
Dzień dobry. Ja dzwonię w sprawie tego węzła, tego w Łęczycy. Przejeżdżam tam codziennie do miejscowości Parlino. Problem polega na tym, że ronda, które są tam wykonywane, nie dość, że są bardzo małe przy bardzo dużej możliwości, to jeszcze są wykonywane wewnętrzne rondka takimi kamieniami wyłożone. Jest to podobna sytuacja, jak była na Kluczewie w Stargardzie. Te kamienie już są wyrywane przez ciężarówki naczepami. A zwiąże się z tym, że będziemy znowu mieć po prostu remont, tak? Zamiast od razu zrobić betonowe...
Czyli co, uznaje pan, że metodę, którą wybrano wypełnienia wewnętrznej części ronda kamieniami, to jest metoda niewłaściwa, dlatego że za niedługo będzie trzeba ten element ronda remontować.
Dokładnie zrobiła to firma Strabag w Kluczewie, wymieniali to, zalewali betonem, a już jest wyrwana kostka przez ciężarówki, już w tym momencie, jeszcze nawet nie ma odbioru.
Dziękuję panie Pawle za tę informację. Koledzy będą czuwali, ja również. 510-37-32, 510-37-36. Jak znam te wszystkie procedury, to się już nic nie da zrobić. Zapewne tak jest to zaplanowane przez projektanta. To ma wszystko 4 bądź 5 albo 6 albo i 10 pieczątek. Odkręcenie tego jest niemożliwe do momentu, kiedy ktoś stwierdzi w Zarządzie Dróg Wojewódzkich, że to się po prostu nie opłaca i należy to wypełnienie zastąpić innym. No ale poczekamy, zobaczymy, będziemy mieli o czym dyskutować. Przypominam telefony, bo Sławek odbiera, ale chce chyba z Państwem sam rozmawiać. Nie chcą słuchacze wejść na antenę. 510-37-32, 510-37-36. Proszę się nie bać, proszę dzwonić. No, teraz też temat od wielu lat stały, czyli usługi Poczty Polskiej. Proszę bardzo, posłuchajmy.
Dzień dobry, Robert ze Szczecina. Proszę przy okazji zadzwonić na tą pocztę, tam na Ku Słońcu. Przed chwilą słuchałem telefonu bardzo sympatycznego. Co to znaczy, że list do domu polecony nie dochodzi przez 3 tygodnie i uzyskuje się odpowiedź na poczcie? Siła wyższa. Taką uzyskałem odpowiedź od pana na poczcie. Siła wyższa, bo ja wiem, że to siła wyższa to jest właśnie listonosz na zwolnieniu lekarskim. I na list czekałem 3 tygodnie, który został wysłany 100 km od Szczecina. Dziękuję, pozdrawiam.
No tak, tak, drodzy Państwo, nie tylko firmy budowlane, nie tylko firmy usługowe mają kłopot z pozyskaniem pracowników, ale również tak szacowne instytucje jak Poczta Polska, tam również deficyt pracowników, raczej pracownik niż pracodawca rządzi. No i proszę, to są właśnie efekty. Ale jednak poczta się zmienia, dlatego że ostatnio, kiedy miałem dostarczaną przesyłkę, to przy pomocy elektronicznego podpisu kwitowałem odbiór przesyłki, a nie tak jak dawniej na takim ledwo działającym długopisem, na takim maleńkim skrawku papieru na kolanie. Teraz proszę bardzo, wyposażony we wszystkie możliwe nowoczesne, multimedialne środki, listonosz się w domu pojawił, uśmiechnął, poprosił o podpis. No byłem zaskoczony. Nie wiem jak Państwo. Ale są rzeczy, o których rozmawiamy od wielu, wielu lat. Problem skupu butelek w Polsce jest nadal nierozwiązany. Ja myślę, że jeżeli ktoś za 30 lat będzie prowadził audycję Czas Reakcji w Radiu Szczecin i będziemy porozumiewali się tym samym sposobem, czyli będzie można do nas dzwonić czy też mailować, to również temat skupu butelek będzie występował, jak i ten, czyli ubikacje w pobliżu plaż.
Dzień dobry, nazywam się Teresa, dzwonię ze Szczecina. Jeżeli chodzi o toaletę w Pobierowie, przy ulicy Krakowskiej jest toaleta, która jest od 3-4 lat już w ogóle nieczynna. Się okazało, że w tym roku jest inny ajent i niestety toaleta dalej nie jest udostępniana plażowiczom. Jest to problem ogromnej wagi, gdyż las dookoła jest cały zaśmiecony. Bardzo proszę zwrócić na to uwagę. Dziękuję, do widzenia.
Też temat. No to, że za PRL-u aktualny, to rozumiem. Potem przez kolejne 25 lat również aktualny? No, tego nie rozumiem. I nadal ajent na toaletę. Drodzy Państwo, jak to brzmi? Ajent na toaletę. Trudno mi to Państwu wytłumaczyć. Będziemy starali się, jeżeli uda się dodzwonić do osoby odpowiedzialnej za taki stan rzeczy, jutro bądź pojutrze, to spróbujemy uzyskać, no, jakąś odpowiedź, jakiś komentarz w tej sprawie, no ale szczerze wątpię. Tak sobie pomyślałem, że chyba najlepiej byłoby w tych miejscowościach, które położone są nad morzem, tych atrakcyjnych turystycznie, aby wszystkie toalety były w zasobach tak zwanych gmin. Wtedy problem, mam nadzieję, zostałby bardzo szybko rozwiązany. Trzeba by znaleźć pieniądze na to, aby te toalety utrzymywać, przynajmniej w sezonie, remontować, modernizować, dbać o porządek i tyle. Ktoś miałby pracę, no bo musiałaby być tak zwana złota rączka do napraw. Musiała być pani, która jest odpowiedzialna za czyszczenie, mycie tej toalety codziennie, więc 2-3 osoby zatrudnione, a jakość usług na pewno na plaży czy w pobliżu plaży w miejscowościach nadmorskich byłaby wyższa. No ale pewno jest tak, że dużej części gmin, mimo że uważamy, iż one są bardzo bogate, na to po prostu nie stać. Ale problem toalety w Pobierowie też postaramy się Państwu naświetlić. Pytam, czy jest jakiś telefon o toalecie? Nie? Za to o Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Tak, jest z nami pan Artur, którego serdecznie witam. Dzień dobry.
Witam serdecznie, panie Przemysławie. Witam. Pana nie było słychać.
Prawda? Ale jestem i żyję.
Tak jest. Super. Tylko powiem tak, wygrywają ci, co strzelają więcej bramek. Dzieci co ładniej grają. Możemy się przyciekać, ale to trzeba strzelać bramki na tych mistrzostwach.
Ale przyzna pan, że tak, zgadza się, jasne. Po prostu ten wygrywa, kto strzela więcej goli. To jest bardzo prosta gra, ta piłka nożna. Ale przyzna tak pan, że jeśli chodzi o możliwość występu na tym poziomie rozgrywek, no to ta możliwość dla Brytyjczyków, dla Anglików, przepraszam, była największa, choćby z tego powodu, że mieli tam najłatwiejszą drogę, czyli nie mieli remontowanej autostrady z dziurami, tylko prostą jak stół drogę. drugie, prawda?
Tak jest, ale to się skończy dzisiaj wieczorem. Proszę się nie martwić.
Właśnie, chciałbym pana o to zapytać. Czy pan podobnie tak jak ja myśli, że Chorwaci, nam bliżsi chyba kulturowo raczej, prawda?
Dokładnie.
Grający chyba ładniejszą piłkę. Tak?
Tak jest.
Wygrają?
Bardzo pięknie.
Wygrają czy nie?
Oczywiście. Wygrają.
Dobrze.
Jestem za.
Panie Arturze, ja trzymam pana za słowo. Jutro proszę zadzwonić i podzielić się swoimi doświadczeniami z dzisiejszego meczu wieczornego. Pozdrawiam pięknie, panie Arturze. 510, 3 siódemki i 3 dwójki. Kibice są wśród nas. To jest bardzo fajna informacja. 510, 3 siódemki i 3 szóstki. A teraz patrzę na kolejność telefonów. Ja to widzę, dlatego że mam przed sobą ekran komputera. A, temat, który wzbudził u państwa sporo emocji, sporo komentarzy i takich, które są pozytywne i przychylne temu pomysłowi i takich, które oczywiście mówią po co, dlaczego, jak. No ale posłuchajmy, o co chodzi.
Dzień dobry, Józef ze Szczecina. Ostatnio miałem taki przypadek, że chciałem zamówić 2 bilety. Jeden ze Szczecina, drugi ze Stargardu. I okazało się, że ze Szczecina są wolne miejsca, a ze Stargardu już do Warszawy nie było wolnych miejsc rezerwacji siedzących. W związku z tym wziąłem miejscówkę od Szczecina, a bilet od Stargardu. I drugie dziwne zjawisko zauważyłem, że jak czasami pani mówi, że nie ma biletów, albo że są bilety, to do Poznania, mówię o miejscach siedzących, że do Poznania są pół przedziału wolne, a dalej dopiero od Poznania do Warszawy są zajęte. Ale miejscówki już od Szczecina do Warszawy nie otrzymam. Może kasa by mówiła, że miejscówka jest, ale tylko do Poznania i można wziąć miejscówkę do Poznania. A dalej to będzie już problem podróżującego, czy będzie chciał dalej jechać, czy nie tym pociągiem. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Przypomnę, rzecz dotyczy zmiany regulaminu PKP Intercity. Chodzi o regulamin przewozów. Już od 2 dni on obowiązuje. To są nowe przepisy, w myśl których przewoźnik będzie mógł wstrzymać sprzedaż biletów, jeśli uzna, że w pociągu zabraknie miejsc. Także tylko tyle biletów, ile miejsc siedzących w pociągu. 1 stycznia, przypomnę, tego roku kilkuset pasażerów, mimo posiadanych biletów, nie mogło wejść do pociągu odjeżdżającego z Zakopanego po zakończeniu imprezy sylwestrowej. Spółka PKP Intercity była partnerem tej imprezy sylwestrowej. Przedstawiciele przewoźnika tłumaczyli potem, że przepisy nie pozwalały im wstrzymać sprzedaży biletów. Teraz, jak widać, to się już zmieniło. Zobaczymy, czy na lepsze. Ja powiedziałem, że entuzjazm, emocje, które wkradają się w związku z tym, że po kilku miesiącach znowu zasiadłem przed mikrofonem po godzinie 12, mogą powodować pewne zachwiania. No i nie zachowałem, proszę państwa, trzeźwości razem z panem Arturem na antenie, bo... No ale o tym opowie pan Karol. Dzień dobry.
Dzień dobry. Proszę bardzo, jak się właśnie rozmowy i tak mówię... Rano była informacja, że Francja, Belgia gra.
No właśnie.
A tutaj panowie mówią, że Anglia...
Nie, oczywiście, że Francja, Belgia. Ma pan, panie Karolu, rację, no. Dziękujemy za czujność. A przy okazji, komu pan w tej parze kibicuje? Jakiemu zespołowi?
Chorwacji.
Ale no to nie, to ja wiem. Anglia, Chorwacja, tak. Ale Francja, Belgia, to komu?
Belgia.
Belgia też. No to mamy podobne gusta. Podobne gusta i podobne oczekiwania. Dziękuję, panie Karolu. Przepraszam, że szybko kończymy, ale jakość tego połączenia była bardzo słaba. Rzeczywiście dzisiaj mecz Belgia-Francja, jutro Chorwacja-Anglia. 510, 3 siódemki i 3 dwójki, 510, 3 siódemki i 3 szóstki. A propos, jak powiedziałem, tego rozwiązania wprowadzonego przez PKP Intercity. Kolejny komentarz, kolejny telefon.
Dzień dobry, tutaj Piotrek, was wstały. Słuchacz, według mnie jest to bardzo dobre rozwiązanie. Dość często podróżuję, umiem sobie zaplanować podróż dość wcześnie, a już nieraz dochodziło do sytuacji, że człowiek po dość długiej podróży chciałby zjeść coś w Warsie, bo o tym często się nie mówi. No a masa osób, którzy nie kupili wejściówki, po prostu okupują ten wagon z kubkiem jednej herbaty, pijąc ją przez 8, czasami nawet 9 godzin i nie mając zamiaru ustąpienia miejsca. Już nie wspomnę o tym, że wtedy w wagonach bezprzedziałowych nie mamy żadnego komfortu, pasażerowie się o nas obijają, no a już też nie mówię o tym, że wtedy faktycznie człowiek może zapomnieć czasami o rozprostowaniu jakichś nóg, czy też podejściu do toalety, no bo faktycznie cały pociąg jest wtedy zawalony osobami, które nie wykupiły sobie tej miejscówki wcześniej. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Jak zwykle przy takich odważnych rozwiązaniach są tacy, którzy są za i są tacy, którzy są przeciw. No myślę, że trzeba trochę czasu, aby stwierdzić, czy to lepiej, czy gorzej. Mam nadzieję, że będzie odpowiednia liczba pociągów, bo każde rozwiązanie niestety niesie za sobą bardzo konkretne skutki. Jeżeli będzie mogło po prostu wejść mniej osób do pociągu, no to trzeba będzie albo te składy powiększyć, albo zwiększyć częstotliwość kursowania pociągów. No nie wiem. Zresztą ciekawy jestem, może państwo do nas zadzwonią i nam opowiedzą o tym, w jaki sposób choćby konduktorzy kontrolują, ile osób i czy z ważnym wykupionym biletem wchodzi do takiego pociągu. To też jest rzecz bardzo, bardzo interesująca. Drodzy państwo, kolejna kwestia, która rozbudza emocje naszych słuchaczy, to zjazd już otwarty na wysokości Dąbia. Proszę posłuchać tego telefonu.
Dzień dobry, Jacek. Jadę ze Świnoujścia do Szczecina. Google Maps nie pokazują zjazdu na Dąbie. Mało kto wie z kierowców spoza rejonu, że tamtędy można sobie skrócić drogę. Ciekawe, czy można to jakoś aktualizować? Dziękuję.
Przypomnę, najpierw zjazd został zamknięty, potem dzięki takiej społecznej akcji, z pomocą oczywiście czasu reakcji, też no, oddajmy tutaj sprawiedliwość, innych lokalnych czy też regionalnych mediów, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad się ugięła. No i ponownie ten zjazd uruchomiła, taki tymczasowy rzecz jasna, po zakończeniu modernizacji tego odcinka, tego zjazdu rzecz jasna nie będzie. Ale proszę sobie wyobrazić, że otrzymaliśmy odpowiedź od wujka Google'a. No co więcej, podpisał się pod tą odpowiedzią pan Piotr Zalewski z biura prasowego tej firmy dosyć szybko. I napisano do nas w ten sposób. Dziękujemy za kontakt. Niestety w polskich biurach Google'a nie pracują zespoły zajmujące się mapami. Nie będziemy więc w stanie wystąpić u państwa na antenie. Mapy Google'a są budowane w oparciu o wiele różnych źródeł danych, zarówno pochodzących od Google'a, jak i od zewnętrznych partnerów. Dlatego czasami trzeba czekać na aktualizację, pisze pan Piotr Zalewski. Jednak każdy użytkownik map, zarówno w wersji na komputery, jak i na smartfony, może skorzystać z opcji zgłoś błąd i tam dokładnie wskazać, które elementy wymagają aktualizacji. Po skorygowaniu poprawności danych zmiany są nanoszone na mapy w ciągu kilku tygodni. No i więcej informacji można znaleźć, tutaj jest podana zakładka w Google, jak to zrobić. Zachęcam do samodzielnego zgłaszania błędów na mapach. To najszybszy sposób na to, by mapy zostały zaktualizowane. Drodzy państwo, no bo jak to teraz wygląda w praktyce? Otóż wygląda to tak, że stare nawigacje ze starymi oprogramowaniami, no jeśli chodzi oczywiście o mapy, zapewne ten zjazd kierowcom nawet spoza Szczecina, bo tam nieważne skąd oni są, pokazują. Natomiast nowe nawigacje tego zjazdu no nie mają, nie pokazują. W związku z tym kierowcy nie wiedzą, że nie muszą stać w korku. Równocześnie najczęstszą chyba taką najprostszą dodatkową nawigacją jest ta właśnie w Google Maps, bo tam widać również aktualne natężenie ruchu, widać gdzie jest korek, gdzie wydarzył się wypadek, gdzie ta prędkość poruszania się jest niższa. No to wszystko operuje nam Google, choćby w smartfonie, prawda? Często jest tak, że jedziemy, mamy włączoną nawigację, a nie wiem, nasza partnerka, żona, kolega, z którym się poruszamy w jednym aucie, sprawdza w smartfonie, czy jest jakiś objazd, czy aby nie ma tutaj korka i gdzie można zjechać. Nie wiem, nie jestem w stanie państwu w tej chwili udzielić odpowiedzi, kiedy ta zmiana zostanie naniesiona, ale zachęcam do tego, aby skorzystać z propozycji właśnie Google'a. Radosław Drożdżewski napisał do nas w tej sprawie również. On na kilku zrzutach pokazał, jak zmiany nanosić. Pisze do nas tak, że w mapach Google otwieramy menu, prześlij opinię, dodaj brakującą drogę, zaznacz, wysłać. No i po kilku tygodniach i weryfikacji ponoć ta droga, czy tam w tym wypadku ten zjazd będzie już widoczny. 12:23 minuty, 510-37-32, 510-37-36. Nie wiem, czy wracamy do Pobierowa, ale na pewno wracamy do toalet działających, bądź raczej niedziałających, przy plażach, na kąpieliskach i w różnych atrakcyjnych miejscach turystycznie na Pomorzu Zachodnim. Dzień dobry panu, witam serdecznie. Halo, halo, czy się słyszymy?
Dzień dobry, dzień dobry.
Witam, witam, witam.
Ja w sprawie kibelków, jak już mówiłem koledze, miałem okazję ostatni tydzień czerwca spędzić w Białogórze. To jest około 40 km od Władysławowa. I nie dość, że miałem piękną pogodę, bo to był ten okres chyba najładniejszy z tego lata, to właśnie te kibelki, o których ktoś mówił, przed plażą wręcz aż pachniało.
Pan żartuje, pan żartuje.
To był tak piękny zapach tych środków chemicznych, że prawie, że się przystawało, żeby się nacieszyć tym zapachem.
Czy ja dobrze usłyszałem nazwę miejscowości Białogóra?
Białogóra, dokładnie.
Gdzie to jest dokładnie, proszę powiedzieć?
Około 40 km od Władysławowa.
A proszę powiedzieć, czy toaleta była płatna?
Nie. Mało tego, tak? Na plaży samej drugi taki toj stał i również było czysto, mimo że kolejka była do niego, to też pachniało.
A proszę powiedzieć, czy często spotyka się pan z takim poziomem obsługi, jeśli chodzi o te kwestie potrzeb fizjologicznych, czy raczej
no,
to jest...
No niestety nie.
Właśnie, no,
nie
to wyjątek.
Nie dzieliłbym się tą sprawą z wami, tylko po prostu usłyszałem ten temat, no i chciałem swoje spostrzeżenia powiedzieć.
Jasne. Serdecznie panu dziękuję za telefon. 12:25 na słuchaczy Czasu Reakcji. Zawsze można liczyć. Serdecznie państwu za aktywny udział w dzisiejszej audycji dziękuję. Zostało nam z tego, co powiedział mi przed chwilą Mariusz Tałajkowski, no około 30 minut, może 29 minut na nasze rozmowy. A dziś będziemy rozmawiali o kilku, bo to wszystko póki co są komentarze, kilku ważnych kwestiach, ważnych rzeczach. Rozpoczynamy od pana Macieja Chomisa, którego serdecznie witam. Rzecznik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Serdecznie pana witam jeszcze raz. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, panie redaktorze, witam państwa.
Panie Macieju, pan pozwoli, że przytoczę mail, który otrzymaliśmy. Piszę do państwa, ponieważ byłem dzisiaj wraz z żoną i dzieckiem w Szczecińskim Centrum Świadczeń przy ulicy Kaszubskiej 30, by złożyć wniosek o przyznanie tak zwanego becikowego. Chodzi o świadczenie, które należy się tuż po urodzeniu dziecka. Szanowni państwo, to co ujrzeliśmy po wejściu do budynku, to był dla nas szok. Klatka schodowa wyglądała dosłownie jak melina i to dosłownie. Zresztą załączam zdjęcie, aby podzielić się z państwem tymi obrazkami. Na ścianach wypisane są same wulgaryzmy lub faszystowskie symbole. Jak władzom miasta nie jest wstyd zapraszać tam do załatwienia formalności normalnych obywateli. Ja rozumiem, że wszem i wobec obecni są tak zwani wandale, ale to jest instytucja publiczna, gdzie przychodzą również ludzie z dziećmi. Bardzo proszę, aby państwo zapytali władze miasta, jak to możliwe. No i rzeczywiście, myśmy ze Sławomirem obejrzeli te zdjęcia i powiem szczerze, byłem zdumiony, tak jak i pan. Jak to jest możliwe, by w budynku, który no, jest jednak pewną wizytówką samorządu, przypomnę, no, że wszystkie instytucje państwowe, gminne czy też samorządowe powinny wyglądać jednak godnie. Nie chodzi o to, żeby tam były złote klamki, ale chodzi o to, żeby było czysto, schludnie, no i żeby w warunkach godnych obsługiwać interesantów. Panie Macieju, pan się ze mną chyba zgodzi.
Czy zgodzę się, że to jest wygląd, który no, nie powinien mieć miejsca, dlatego my też w tej klatce przeprowadzamy regularnie remonty, choćby przed każdym, że tak powiem, przed każdą akcyjnością, czyli odnawianiem wniosków, czy przyjmowaniem wniosków w okresie wakacyjnym i późniejszym troszeczkę jesiennym. Natomiast też chciałbym uściślić, że jest to wejście do budynku mieszkalno-usługowego, w którym my mamy udostępnione pomieszczenia. Tak? To nie jest wejście do budynku, który należy do Szczecińskiego Centrum Świadczeń, tylko jest to wejście do budynku mieszkalno-usługowego, którego mieszkańcy też na przykład nie pilnują choćby tego, żeby drzwi na klatce były zamknięte. Mamy tam do czynienia z różnymi sytuacjami, też to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, jest na klatce zamontowany monitoring, zgłaszamy sytuację na policję, natomiast toczą się postępowania w tych sprawach i no jakby tutaj zgadzam się z tym, że samo
Panie
to...
Panie Macieju,
to,
ale pan przyzna, ale pan przyzna,
wygląda tak, jak
jasne, ale pan przyzna, że to interesanta, mieszkańca Szczecina, nie za bardzo interesuje, jaki jest status tego budynku, bo z tego co wiem, jest to budynek wynajmowany. To nie jest własność Szczecińskiego Centrum Świadczeń. Czy to prawda?
My wynajmujemy tam pomieszczenia, tak, dokładnie tak.
Rozumiem. I rozumiem, że nim dojdziemy do tego miejsca, które jest administrowane przez Szczecińskie Centrum Świadczeń, no to korzystamy ze wspólnej klatki schodowej, w której normalnie mieszkają najemcy tychże lokali komunalnych. Rozmawiamy o Kaszubskiej 30. Ale proszę powiedzieć, co to nas interesuje? Jednak korzystamy z usługi, jesteśmy interesantami instytucji samorządu, no i oczekujemy, że będzie to wyglądało przyzwoicie. Jak powiedziałem, nikt nie oczekuje cudów, ale no jakieś godności no nie mogą być narysowane na ścianach czy napisane wielkimi literami przekleństwa, bo tam są i przekleństwa i różnego rodzaju hasła. Zachęcam Państwa, byście zajrzeli na naszą stronę internetową www.radioszczecin.pl, zakładka Czas Reakcji. Sami przekonali się, czy my, aby przesadzamy. Panie Macieju, jest jakieś rozwiązanie tej sytuacji?
Ja oczywiście się zgadzam z tym, co pan redaktor mówi, natomiast tak jak wspominałem wcześniej, my przeprowadzamy tam regularne remonty jako Szczecińskie Centrum Świadczeń. Codziennie rano przed przyjściem pracowników i interesantów klatka jest
sprzątana. A może warto by się przenieść?
Do tego miałem dojść za chwilę, bo to jest też siedziba tymczasowa, która była przygotowana na potrzeby realizacji programu Rodzina 500+ i innych zadań, które co ruszy, że tak powiem, nam dochodzą do obsługi, do zrealizowania. I myślimy nad przenosinami, bo tak jak mówiłem, jest to siedziba tymczasowa, także na pewno nie jest to miejsce docelowe, nie jest to też główna siedziba Centrum Świadczeń. Natomiast na pewno, tak jak pan redaktor powiedział, problem jest, występuje, mamy sporo zgłoszeń, które wysyłamy do służb. Jest zamontowany monitoring, robimy doraźne remonty i to codzienne sprzątanie klatki, malowanie, o którym wspominałem. Natomiast tak jak mówię, docelowo na pewno będziemy ten lokal finalnie opuszczać.
Dobrze, a proszę powiedzieć, kiedy to się stanie? W tym roku czy w przyszłym?
Ciężko mi jeszcze powiedzieć dokładnie, ustalać tutaj ramy czasowe, w jakim momencie będziemy te lokale na Kaszubskiej opuszczać.
Ale rozumiem, decyzja została podjęta. Opuszczacie lokal przy Kaszubskiej 30.
Panie redaktorze, od początku była decyzja taka, że jest to lokal tymczasowy. Jak od 2 lat, że tak powiem, jesteśmy tam na miejscu, wynajmujemy te pomieszczenia, to w momencie wynajmu wiedzieliśmy, że będzie to wynajem czasowy, że nie będzie to miejsce, które będzie obsługiwane w którym będą obsługiwani interesanci zawsze, że jest to rozwiązanie tymczasowe.
A ilu urzędników tam pracuje?
Niestety nie mam takich danych przy sobie, nie pamiętam dokładnie. Są tam na pewno 3 stanowiska do obsługi interesantów i na pierwszym piętrze, i na parterze, i na pierwszym piętrze mamy kilka pokoi, w których znajduje się archiwum.
Na pewno kilkanaście osób.
Tak.
Czy jest pan w stanie w ciągu najbliższego tygodnia przygotować nam informację mówiącą o tym, kiedy nastąpi przeprowadzka? Możemy tak się umówić?
Sprawdzę to oczywiście. Jak najbardziej zobaczę, czy będziemy w stanie określić ramy czasowe.
Maciej Chomis, rzecznik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Dziękuję bardzo. No jest jakieś jak słyszeliśmy, światełko w tunelu, choć żadnej gwarancji na to, że stanie się to szybko. No nie ma, także to są takie sobie wiadomości, powiedziałbym średnie wiadomości dla wszystkich interesantów. No rzeczywiście, to nie jest eleganckie. No nie godzi się w ten sposób przyjmować mieszkańców Szczecina i zapraszać do korzystania z różnych świadczeń, a ich przecież jest z roku na rok coraz więcej. A propos bałaganu. Bałaganu w różnych instytucjach, czy to miejskich, czy samorządowych, no to też mam tutaj przed sobą kolejny mail. Tak się podpisał, zapalonego motorowodniaka. Jestem stałym bywalcem mariny na Łasztowni w Szczecinie, pisze do nas słuchacz. Obiekt jest piękny i funkcjonalny, ale niestety słabo zarządzany. Wszystko się tam psuje i wygląda na to, że niewiele z tych elementów jest naprawianych. Część na przykład odsysarek szamba nie działa praktycznie od początku. Sprawne są tylko 2 odsysarki przy moście. Bramki na wejściu do mariny też co chwila się psują. Jedne się nie domykają, drugie się nie otwierają, a niektóre mają urwane gałki i od tygodni nikt tego nie naprawia. Toalety i prysznice też przestają raz na jakiś czas działać. Obecnie stacjonując przy Bosmanacie, żeby skorzystać z prysznica, trzeba iść na drugą stronę mariny. A to niestety jest dosyć długi odcinek. Dla osób starszych, takich jak ja, to na pewno jest utrudnienie. Ze śmieciami również problem. Stojąc po stronie Bosmanatu, mam blisko do kontenerów, ale za to po drugiej stronie, przy moście, piętrzą się worki na śmieci. Bosmanów jest pięcioro, a żaden nie kwapi się, żeby śmieci uprzątnąć. Być może niektóre z tych kwestii to błahostki, ale widać, że coś tam nie gra i tak być nie powinno. No, zgadzam się z panem. I chcieliśmy na ten temat dzisiaj porozmawiać z panią Celiną Wołosz ze spółki Żegluga Szczecińska Turystyka i Wydarzenia. Niestety jest na urlopie, umówiliśmy się wstępnie na rozmowę jutro, także ci z państwa, którzy są zainteresowani tematem, proszę by nas słuchali. 510 3 siódemki i 3 dwójki, 510 3 siódemki i 3 szóstki. Czas reakcji @radioszczecin.pl. Jeszcze na moment wrócimy zaś do tego zjazdu, o którym już mówiliśmy. W Dąbiu. Jest z nami pan Jan Krenicki, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Witam pana, dzień dobry.
Witam serdecznie.
W Warszawie też susza?
Tak, tutaj rzeczywiście popadało lekko, ale cały czas
susza, prawda? Susza, to trawa to przypomina raczej jakiś step lub łąkę, taką niezieloną zapewne, raczej żółtą, więc naprawdę potrzebujemy wody. Także wy jesteście szczęśliwcami, u których spadł deszcz, a w tej chwili u nas, to ja za chwilę panu powiem, jak jest, koledzy mi powiedzą, bo ja sobie siedzę w studiu, więc nie za bardzo widzę. My dzwonimy do pana, aby pomóc w rozwiązaniu problemu, nie tylko mieszkańców Pomorza Zachodniego, ale tych wszystkich, którzy tłumnie na Pomorze Zachodnie przyjeżdżają, jak pan wie, to są miliony turystów. Chodzi o jeden ze zjazdów z drogi. Mamy następującą sytuację. Zjazd został ponownie otwarty na prośbę mieszkańców, prośbę słuchaczy, chodzi o drogę Szczecin-Świnoujście. Natomiast nie jest ujęty na mapach. Czy wy, jako Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w tej sprawie możecie coś zrobić?
My zamieszczamy wszystkie utrudnienia, wszystkie zmiany organizacji ruchu w plikach do pobrania i one są pobierane i są aktualizowane na różnego rodzaju mapach. Każdy, kto jest dostawcą danych, czy mówimy tu o nawigacjach interaktywnych, czy mówimy o różnych aplikacjach dla podróżnych, a także o mapach, które możemy znaleźć w internecie, niezależnie od jakiej firmy, jakiego dostawcy, każdy z nich może bezkosztowo i robi to, pobierać dane, które bezpośrednio wpisuje sobie na podstawie danych geograficznych, więc nie potrzebuje tego żadnego systemu i wszelkie utrudnienia może wpisać i może podać źródło danych jako Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, aby kierowca, który będzie jechał, wiedział, że jest to sprawdzona informacja. A w przypadku tutaj węzła, do którego dojeżdżamy, bo tutaj w momencie, kiedy mówimy o A6 i połączeniu z S3, tam otworzyliśmy jedną jezdnię, tak można po dwóch jezdniach jechać, mimo tego, że remont będzie trwał jeszcze w kolejnych latach, ale na czas wakacji jest to zrobione w taki elastyczny sposób, aby można było jechać jedną jezdnią po jednym kierunku, a w drugim kierunku dwiema jezdniami po jeszcze tej warstwie nie do końca finalnej, czyli wiążącej. Natomiast jeżeli mówimy o drodze, na którą jest zjazd...
Właśnie, bo przypomnę szybciutko, żebyśmy wiedzieli, o czym rozmawiali. W związku z przebudową tego odcinka autostrady zjazd został zamknięty, a generalnie można jeszcze sięgnąć pamięcią wstecz i przypomnieć sobie, że chodziło o inny węzeł, który został oddany do użytku. W związku z tym ten zjazd na Dąbie stał się nieużyteczny. Ale w momencie, kiedy były korki, kolejki, naprawdę godzina w jedną, godzinę w drugą, słuchacze, obywatele, mieszkańcy prosili, aby ten zjazd ponownie, przynajmniej na ten czas remontu otworzyć. No i problem polega na tym, że tubylcy o tym oczywiście wiedzą, natomiast turyści, no już nie za bardzo. Pan zaproponował rozwiązanie, które wiąże się jednak z pewnymi umiejętnościami, prawda? Poruszania się w multimediach, no generalnie z urządzeniami typu smartfon, laptop i tak dalej. Natomiast czy jest jakaś możliwość, abyście państwo szybciej wpłynęli na przykład na Google'a, aby te zmiany wprowadził?
Już mówię, te zmiany, które dotyczą naszych dróg, on tutaj z tego co wiem, akurat ten dostawca, bo mamy też inne mapy, które są i ci dostawcy wprowadzają te dane. Natomiast jeżeli mówimy o zjeździe na 142, która była od 2 lat na przykład w remoncie, a od poniedziałku tutaj można już nią jeździć, najwyraźniej nie ma tej informacji od zarządcy drogi, dostawca tej mapy, czy to Google, czy Targeo, czy tam, nie wiem, będzie jakikolwiek kto inny, czy to, nie wiem, Janosik na przykład, czy to oni pobierają, to są dostawcy danych i oni pobierają te dane od zarządców drog. ci, którzy pobierają od nas, to funkcjonuje i działa. W przypadku innych zarządców, na przykład drogi wojewódzkie podlegają pod marszałka województwa, najwyraźniej zarząd dróg wojewódzkich nie przekazał skutecznie, to znaczy...
Ja to wszystko rozumiem.
Nie odebrał.
Ja to wszystko rozumiem.
My nie mamy możliwości wpłynąć na akurat tu Google, żeby on pobrał od innego zarządcy, natomiast zarządca wojewódzki może ewentualnie starać
czyli
się...
Czyli przypuszcza pan,
ale to
że...
pierwsze rozwiązanie.
Przypuszcza pan,
jeszcze drugie.
Tak, ale rozumiem, że przypuszcza pan, że to zarządca wojewódzki, czyli generalny oddział generalnej dyrekcji w Szczecinie nie wysłał tej aktualizacji.
Nie, inaczej. Drogi wojewódzkie podlegają pod marszałka województwa.
Nie. My rozmawiamy teraz o dwóch kwestiach. Bo pan rozmawia o Chociwelce najprawdopodobniej ze mną, to znaczy o nowym odcinku drogi, a my rozmawiamy o zjeździe do Dąbia. Czyli mamy taki zjazd, jeszcze raz, żebyśmy, bo zauważyłem, że mamy pewien problem poznawczy. Mieliśmy tuż przed samym wjazdem na prawobrzeże Szczecina autostrada A6 od Świnoujścia w kierunku Szczecina. Zjazd przez wiele lat czynny. W momencie, kiedy został oddany do użytku 2 lata temu inny zjazd, wcześniej, inny węzeł z tejże autostrady, ten został zamknięty. Na czas, kiedy trwał remont i przebudowa odcinka, o którym pan wspomina, został jakieś, koledzy mi tu podpowiadają, może 2 miesiące temu otwarty. I tego nie widać na mapach Google'a. Już od 2 miesięcy. I o tym rozmawiam, bo połączenie z inną drogą, z drogą wojewódzką, o której pan wspomniał, tak zwaną Chociwelką, no to jest oczywiste, bo nastąpiło to kilka dni temu i wiadomo, nie ma żadnych szans na to, aby to się znalazło w tak krótkim czasie na mapach choćby googlowskich. Natomiast ten zjazd, o którym my dyskutujemy, no powinien być ujęty w mapach Google'a od 2 miesięcy, a tego nie ma. I nam tutaj pisze Google, Piotr Zalewski z biura prasowego, że każdy ma prawo nanieść zmiany, one są potem weryfikowane u różnych podmiotów i po kilku tygodniach znajdują się już na mapach Google'a. Przyzna pan, że chyba jednak Google jest chyba największym dostawcą tego rodzaju usług. No tak mi się wydaje, nie jestem akurat w tej dziedzinie specjalistą.
Znaczy tutaj ja nie chcę specjalnie właśnie jakby mówić o konkretnych markach, żeby nie być też jakąś strukturą posądzona o jakiś placement. Dlatego tak jak mówię, jeżeli chodzi o tutaj rzeczywiście o ten węzeł, to najwyraźniej ten dostawca danych tego nie zaktualizował, bo te informacje u nas są zawarte. Wszystkie te, które są związane ze zmianą organizacji ruchu, czy z nowym utrudnieniem, czy z likwidacją utrudnienia, to one są tutaj zawarte.
Rozumiem.
I teraz tak jak ja patrzę też na tą mapę, o której rozmawiamy, to tutaj nawet z informacjami o ruchu, to jadąc od węzła Kijewo, na 6 dalej w stronę Koszalina, tutaj później mamy kolejny węzeł. Ten węzeł też jest oznaczony, nie ma go co prawda na fotomapie, ale jest też tu pokazany z ulicą Trzewską i Nowoprzestrzenną, prawda?
Czyli co, podsumowując, aby nie zamącać obrazu, aby ten obraz był jasny. Generalnie państwo w momencie, mówię o generalnej dyrekcji oddziałach wojewódzkich, w momencie, kiedy następują realne zmiany, które mogą wpłynąć na płynność ruchu, obojętnie w jakiej części Polski, natychmiast poszczególnym dostawcom zgłaszacie te zmiany. Wy, poszczególne oddziały lub generalne.
To oddziały wpisują, ale to już nie ma znaczenia, bo czy oddziały, czy centrala, to jest jedno. Natomiast my to wpisujemy w miejscu do pobrania. Jest to miejsce, które dostawcy danych znają i pobierają. Najwyraźniej, jeżeli mówimy tutaj na przykład o tym dalszym zjeździe, który tutaj też widzę, że na mapie jest, a nie jest oznaczony, możliwe, że nie został on jakoś pobrany, został, że zinterpretowany.
Czy jest pan w stanie, panie rzeczniku, przyjrzeć się tej sprawie i spowodować, aby jednak mapy od tych dostawców realnie się zmieniły? Jest pan w stanie przyspieszyć tę sprawę?
Powiem tak, ja już zacząłem działać w tej sprawie, natomiast ja wolę mówić o efektach, jak już one zostaną dokonane. To na pewno, jeżeli chodzi tutaj, to obecnie sprawdzamy z kolegą też z oddziału. Natomiast jeszcze druga droga, którą otworzyliśmy dla wszystkich dostawców danych, to jest Krajowy Punkt Dostępowy. I to jest też ważna informacja, że każdy zarządca drogi może podłączyć się do jednego centralnego Krajowego Punktu Dostępowego, tak aby czy ta mapa, czy inna, mogły korzystać z informacji o wszystkich drogach w Polsce z jednego miejsca. Warunkiem do tego jest to, żeby wszyscy samorządowcy, wszystkie drogi były tam podpięte. Tak samo czy to właśnie ta firma, czy inna dostarczająca mapy, czy nawigację, też może się tam podpiąć. Wystarczy wejść na naszą stronę gddkia.gov.pl. Na dole po prawej stronie na scrollerze znaleźć KPD, skrót, czyli krajowy punkt dostępowy, i wejść wtedy na stronę kpd.gddkia.gov.pl, wejść na rejestrację. Tu jest podany mail, można się zarejestrować, jeżeli będą pytania. Są osoby, które pomagają.
Zadam nam, panie
to jest rzecz, która pomoże wszystkim kierowcom, tylko muszą wszyscy się to podłączyć, nic to nie kosztuje.
Zadał nam pan trudne zadanie domowe, niełatwe, ale spróbujemy je wykonać. Państwa również prosimy o pomoc mieszkańcom Pomorza Zachodniego. Jak powiedziałem, mieszkańcy Pomorza Zachodniego raczej wiedzą, chodzi o tych, którzy tu przebywają na wakacje. Jan Krynicki, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, był naszym gościem. Serdecznie dziękuję, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, wszelkie drogi, do usłyszenia.
Panie Przemku, dzień dobry, bo dzwoni do nas pan Przemysław.
Dzień dobry, nie zdążyłem się spytać pana rzecznika.
Dzień dobry, ale przekażemy, będziemy w kontakcie, bo na pewno na ten temat będziemy dyskutować. Dzień dobry, panie Przemku,
słuchamy. Chciałem się na ciepło spytać, kiedy był dodany plik do, w cudzysłowie, do foldera do pobrania dla użytkowników, czy tam dla...
Czyli
dla,
chodziło dla... panu o ustalenie czasu, jak dużo czasu minęło od tego momentu, no?
Inaczej, czy w ogóle kiedy plik został dodany do pliku do pobrania odnośnie tego zjazdu na Dąbie? Mm-hmm,
bo z tego, co nam mówi Google, to nie dostali. No tak mniej więcej ten komunikat googlowski brzmi, prawda? Że oni tego o tym nie wiedzieli, nie dostali.
Ja sam nie jestem, że tak powiem, słyszowie starym człowiekiem, jestem w miarę na bieżąco, ale też nie będę rzucał po GDDK i A w różnych zakładkach tego,
właśnie,
którym będę jechać.
Właśnie, to tak nie robimy. Chcemy, żeby było najwygodniej i najszybciej, jak to możliwe, prawda?
Bo jeżeli każdy ma stradę, no to trochę gdzie serwery będą wieszać.
Jasne. Panie Przemku, serdecznie dziękuję. Musimy tę dyskusję na temat tego zjazdu już kończyć, bo naprawdę mamy bardzo mało czasu, a sprawa, o której chcemy na koniec dzisiejszego czasu reakcji podyskutować, naprawdę wywołuje, no naprawdę wysokie emocje. Nie przesadzam. Proszę tylko posłuchać korespondencji. Otrzymaliśmy mail od kierowcy autobusu, od motorniczego, od kilku innych słuchaczy, a dotyczy pani Bogumiły, która z premedytacją uprzykrza życie podróżującym mieszkańcom, jak i kierowcom oraz motorniczym komunikacji miejskiej, blokując autobusy i tramwaje. W sobotę, pisze motorniczy, przeszła samą siebie. Można oczywiście zapoznać się z filmem zamieszczonym w internecie. Ten film dokładnie obrazuje to, co się stało. Na wysokości Medikusa, przypomnę, w sobotę. Sam zresztą byłem świadkiem tej sytuacji, pisze nam motorniczy. Nie dość, że tak zwana Balbina zablokowała autobus przy Medikusie na Placu Zwycięstwa tuż przed godziną 12, to po przebyciu patrolu policji i utarczki słownej wtargnęła na jezdnię mimo przejeżdżających aut. O mały włos nie doszło do tragedii. Według przepisów stworzyła zagrożenie w ruchu lądowym. Mało tego, swoim skuterem inwalidzkim, bo nie wózkiem, najechała policjantowi na stopę. Dzięki temu złamała kolejny przepis mówiący o nietykalności funkcjonariusza policji na służbie, co jest równoznaczne z mandatem bądź skierowaniem sprawy do dalszego postępowania. Nie dostosowała się również do poleceń policjantów. Finał sprawy zakończył się tak, że pani Bogumiła, pomimo tak rażących naruszeń, jakie popełniła, widziana była pół godziny później przy ulicy Białowieskiej. Pytanie moje jest następujące. Co zrobiły służby w tej sprawie? Dlaczego ta pani nie została pociągnięta do odpowiedzialności i ukarana mandatem? Dlaczego nie została skierowana na badania psychiatryczne za swoje postępowanie? Co jeszcze musi zrobić, by służby w mieście w końcu zrobiły z nią porządek? I drodzy państwo, powiem, że w takim tonie i takim duchu utrzymane są bardzo obszerne maile i naprawdę sporo tej korespondencji mamy. No bo zdaje się, że 9 lipca została przekroczona kolejna granica i już zrozumienia dla pani poruszającej się nie na wózku, tylko na skuterze, to też trzeba sobie jasno powiedzieć, już zrozumienia nie ma i nie będzie. Jest z nami kolejny gość, ja za chwilę będę cytował kolejne maile, ale szybko przedstawię, bo mam mało czasu. Mirosława Rodzińska, dokładnie podkomisarz Mirosława Rodzińska z Biura Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie jest naszym gościem. Witam pani podkomisarz, dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Myśmy się wymienili mailami, państwo doskonale wiedzą, na jaki temat mamy dziś rozmawiać, w związku z tym od razu przejdę do rzeczy. Proszę nam powiedzieć, pani podkomisarz, czy ta pani przestanie być bezkarna, bo no, mamy takie przeświadczenie, tak uważają mieszkańcy, pasażerowie komunikacji miejskiej, ci wszyscy, którzy się z nami kontaktują, no, motorniczy czy kierowca, iż pani pozwala sobie na przekraczanie kolejnych granic, mając głębokie przekonanie, że dlatego, iż jest niepełnosprawna, nie spotka za to żadna kara. Nie spotka ją żadna kara. Proszę powiedzieć, co udało się policjantom w tej sprawie, konkretnej sytuacji z 9 lipca, do poprzednich spraw już wracać nie będziemy, zrobić.
Konkretnie mówimy o 7 lipca, bo wtedy miała miejsce interwencja na placu zwycięstwa i ta interwencja była tuż przed południem.
To była sobota, przepraszam bardzo, oczywiście, że tak.
Tak, to była sobota, 7 lipca.
Myśmy 9 dostali maila, przepraszam bardzo.
I policjanci zostali wezwani na miejsce i potwierdzili, że jest kobieta na wózku elektrycznym, która częściowo ten wóz częściowo stał w zatoce autobusowej, częściowo na chodniku i faktycznie uniemożliwiał wyjazd. W trakcie takiej interwencji, ponieważ my mamy zgłoszenie bezpośrednio albo od kierowcy, albo od pasażerów. I na tej podstawie mamy interwencję. My nie mamy zgłoszeń bezpośrednio z ZDITM-u zarządu. I tak jest w każdej takiej sytuacji. To nie jest tak, że my mamy zawiadomienie z zarządu, że coś jest nie tak, tylko w każdej takiej sytuacji, bo takich postępowań oprócz tego mamy jeszcze 4, gdzie ta kobieta jest podejrzewana. To są
czyli toczy
zgłoszenia.
Się aktualnie, toczy się aktualnie 5 postępowań przeciwko, tak. Czy w sprawie tych...
Tak, gdzie podejrzewana jest ta kobieta. Natomiast w tej konkretnej interwencji faktycznie tam, bo to polega na tym, proszę państwa, rozpytywany jest kierowca, co się dzieje, tak, bo każda sprawa jest traktowana indywidualnie i oddzielnie jest zbierana dokumentacja, która później jest przedstawiona w sądzie, tak, czyli to są przesłuchania ewentualnie kierowcy, świadków zdarzenia i również tej kobiety. I w tej chwili ta sprawa zostanie skierowany wniosek do sądu, ponieważ nie zakończyła się ona mandatem na miejscu zdarzenia, bo kobieta, która złamała przepisy dotyczące utrudniania ruchu na drodze, no nie przyjęła tego mandatu.
Powiedzmy sobie jasno, co ta pani zrobiła. Oczywiście można to obejrzeć w YouTubie, nie ma problemu. Ten film jest bardzo dobrej jakości, tam nie ma żadnych problemów, żeby rozpoznać osoby biorące udział w tym incydencie. Najpierw stara się uniemożliwić wyjazd z zatoczki autobusowej jednemu z kierowców, który próbuje włączyć się do ruchu. Następnie wjeżdża swoim pojazdem, jak powiedziałem, nie wózkiem inwalidzkim, na przejście dla pieszych w momencie, kiedy jest włączone czerwone światło. Właściwie siłuje się na ile może z policjantem, który próbuje nieustannie utrudniać te wszystkie działania pani. Następnie policjant stara się ją usunąć z drogi. Ona wbrew zaleceniom policjanta najprawdopodobniej wtedy przejeżdża mu przez stopę i pod prąd jedzie swoim pojazdem w kierunku kolejnego autobusu, który również próbuje włączyć się do ruchu z zatoczki po prawej stronie. Zdesperowany kierowca nie wjeżdża bezpośrednio na prawy pas przy placu zwycięstwa na wysokości, jak powiedziałem, spółdzielni lekarzy specjalistów Medicus, a wjeżdża na lewy skrajny pas. Powiem szczerze, pani rzecznik.
To wszystko jest udokumentowane.
I to wszystko jest prawda. Tutaj chyba nie.
To wszystko jest prawda. I to dokumenty w tej sprawie, to wszystko, co pan tu przytoczył i opisana jest ta sytuacja, są przedłożone do prowadzonego postępowania o wykroczenie. Również w związku z tą sprawą została przedłożona informacja do prokuratury o możliwość zastosowania środków pozakarnych. Tak? To wszystko jest w tej chwili bardzo świeże, więc ja szczegółów nie mogę państwu przekazać. Natomiast to nie jest tak, że ta pani jest bezkarna. Z tym, że nie zawsze to jest tak, że na miejscu bezpośrednio za wykroczenie osoby są karane, zatrzymywane i od razu kierowane na badania psychiatryczne, bo tam również są takie oczekiwania, bo prawnie jest to niedozwolone. To są odpowiednie procedury, które wdraża się już w trakcie prowadzonego postępowania. Tak? Nie robi się tego w ciągu godziny, bo jak już wspomniałam, to są przesłuchania świadków zdarzenia, bo są tacy wśród pasażerów. Ale rozumiem,
pani podkomisarz, że wniosek jest następujący z tego, co mówią przedstawiciele poszczególnych służb, miasta i sami policjanci, motorniczy, przedstawiciele spółek i tramwajowych, jednej ze spółek tramwajowych i autobusowych. Miarka się przebrała, rozumiem, tak?
Tak, sprawa, można jest sprawa jest o tyle trudna, że jako strona zawiadamiająca o tych nieprawidłowościach, to są bezpośrednio sami kierowcy czy pasażerowie, tak? Nie ma zawiadomienia o problemie jako takiego z zarządu dróg. Mało tego, przy tej interwencji policyjnej na miejsce również został wezwany pracownik ZDITM-u i on poinformował strony, czym również policjantów uczestniczących w interwencji, że kierowcy w autobusach miejskich zgodnie z decyzją zarządu mają obowiązek, gdy jest taka możliwość, przewiezienia pani na wózku elektrycznym.
Jasne. Właśnie tak? to jest raczej skuter, dlatego że i jeden z kierowców, i jeden z motorniczych napisał do nas, nie wiem skąd ta wiedza, ale to jest dokładnie ten sam model tego urządzenia, wskazali nam, co to jest za pojazd. Otóż w żadnym miejscu, mamy oczywiście link do tego, wydrukowaliśmy sobie instrukcję nawet obsługi tego pojazdu, a kierowca pisze do nas tak: w żadnym miejscu tej specyfikacji, oczywiście chodzi o ten pojazd, nie ma mowy o tym, że jest to wózek inwalidzki. Wprost przeciwnie. Producent w warunkach użytkowania owego skutera mówi, czy pisze, że jest to pojazd przystosowany do poruszania się w ruchu drogowym i zabrania się przewożenia skutera z siedzącą na nim osobą niepełnosprawną w innych pojazdach. Czyli rozumiem, że jest to dobra wola Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, a właściwie spółek autobusowych, że ową panią w tym pojeździe chcą przewozić autobusami. Bo tak to rozumiem. Pisze również kierowca, doświadczenia miał wielokrotne z tą panią, że z chęcią porusza się również po autobusie w trakcie jazdy, proszę sobie wyobrazić. Nie ma mowy o zapięciu się pasem bezpieczeństwa we wskazanym miejscu, a pomoc odbierana jest przez panią jako molestowanie. A na każdą prośbę i uwagę reaguje krzykiem, piskiem i agresją.
Więc to pytanie teraz, czy kierowca w związku z takim zachowaniem tej kobiety złożył u nas zawiadomienie, tak? Bo to też my teraz czerpiemy wiedzę z tego maila, natomiast musimy mieć konkretną osobę,
Wrócimy do tej rozmowy najprawdopodobniej jutro, dlatego że zabrakło nam dzisiaj niestety czasu, za co bardzo panią przepraszam, byśmy mogli wszystkie aspekty tej sprawy poruszyć. Serdecznie pani dziękuję za dzisiejsze wystąpienie. Słyszymy się jutro. Mirosława Rudzińska była ostatnim gościem Czasu Reakcji. Do usłyszenia, mówi Przemysław.
Do usłyszenia.